Drodzy bracia i siostry, w części pierwszej naszego zebrania dzisiejszego wykład mamy i tym wykładem zaraz się z braterstwem podzielę. Tytuł dobrze nam znany, to znaczy słowa dobrze nam znane będą w tytule Stary i Nowy Adam. Wszyscy wiemy, że takie pojęcia są używane w literaturze prawdy, Stary i Nowy Adam. Można mówić o tym Starym, Nowym Adamie z bardzo wielu różnych punktów widzenia. Mój punkt widzenia będzie bardzo specyficzny, bo oczami Starego Testamentu lubię patrzeć na różne rzeczy oczami Starego Testamentu. Bo w Starym Testamencie mamy różnego rodzaju typowe obrazy. Mamy często to, co Bóg zaplanował i Żydzi wykonywali, a my, kiedy znamy antytyp tychże rzeczy, możemy zauważyć bardzo dokładny opis, procedurę, jaką Bóg przewidział dla niszczenia starego Adama w nas. Bo mówiąc o starym, nowym Adamie, nie będę ograniczał się do tego, żeby powiedzieć, na czym polega stary Adam, na czym polega nowy Adam, tylko będzie mi chodziło o ten konflikt między starym i nowym Adamem ze szczególnym naciskiem na usunięcie, na usuwanie starego Adama, który to stary Adam przeszkadza nam w życiu, w poświęceniu. Mało tego, ten stary Adam może nam skutecznie zablokować życie wieczne w przyszłości. Bo jak starego Adama nie pokonamy, to co? Nie dostaniemy nagrody życia wiecznego. Bo stary Adam to jest ten Adam potępiony. Ten, który nie ma prawa życia. To jest ten Adam, z którym musimy zerwać. Ale on w nas tkwi i sparza nam bardzo dużo problemów. I ostatecznie, tak wspomniałem, może nam stworzyć problem końcowy z zakwalifikowaniem się do królestwa w jakiejkolwiek klasie, na jakimkolwiek poziomie, bo to nawet najniższa klasa wymaga zniszczenia starego Adama. Jaki obraz Starego Testamentu będzie nam towarzyszył w trakcie mówienia o starym, nowym Adamie, a szczególnie o niszczeniu tego starego Adama? Będzie to trzecia Mojżeszowa, 14 rozdział, wersety 4-7. Zobaczmy. Trzecia Mojżeszowa, 14, 4-7. Tytułem wprowadzenia powiem, że jest to fragment, te wersety 4-7, który dotyczy oczyszczenia trędowatego. Wiemy, że trędowaty w typach biblijnych oznacza wielką kompanię. Wielka kompania miała właśnie ten problem, że stary Adam w niej żył zbyt długo. Żył lepiej, powodziło mu się lepiej niż powinno się mu było powodzić. I z tego powodu wielka kompania utraciła koronę, ale wcale Bóg nie pozostawił wielkiej kompanii z utraconą koroną przez starego Adama i z tym starym Adamem, który doprowadził do utraty tej korony. Pomimo tego, że potracili koronę, Bóg nadal nie akceptował starego Adama, który do tej utraty korony doprowadził. Bóg kazał wielkiej kompanii już po utracie korony i tak się pozbyć starego Adama, żeby w ogóle mogli zachować życie. To za karę, że tego starego Adama niezbyt gorliwie usuwali sami, utracili koronę. Więc to jest fragment, który dotyczy ich, trędowatych, w antytypie członków wielkiej kompanii, ale dotyczy każdego z nas, bo to nie jest coś typowego dla klasy wielkiej kompanii, że miała problemy z usuwaniem starego Adama. Problemy z usuwaniem starego Adama mają wszyscy. Z wyjątkiem malutkiego statka, które robiło to na tyle gorliwie, że nie tracili korony. Ale skoro malutkie statko, sama nazwa wskazuje, bardzo nieliczni i wielka kompania, sama nazwa wskazuje, bardzo liczni, nikt nie wie, ile jest wielkiej kompanii, ale jest o wiele, wiele więcej niż w malutkim statku, to widzimy, jeżeli większość braci w wieku Ewangelii miała problem, większość braci nowych stworzeń, miała problem polegający na tym, że nie wychodziło im usuwanie, niszczenie starego Adama w sobie i to doprowadziło do utraty przez nich korony, a potem Bóg i tak zmuszał ich do usunięcia starego Adama, żeby w ogóle życie zachowali, to z tego prosty wniosek, że dzisiaj poświęceni w większości mają jaki problem? Dokładnie taki sam. Większość poświęconych zawsze ma problem z usuwaniem starego Adama. Dlatego uważam, że warto przyjrzeć się temu, bo co do innych klas nie mamy typu, nie mamy boskiej procedury. Tu jest procedura. Jestem pewien, że ona jest taka sama. Ten sam problem, ta sama praca, żeby to usunąć. Większość poświęconych zawsze ma problem z walką ze swoim starym Adamem. Zatem to, co teraz odczytam za chwilę, będąc też raz powtarzam, 3 Mojżeszowa 14, wersety 4-7, to jest fragment, który opisuje, jak miało się rozpocząć oczyszczanie trędowatego, czyli członka wielkiej kompanii, ale dla nas to będzie każdy poświęcony, który ma problemy z usuwaniem starego Adama. I jak teraz można tego kogoś, który ma takie problemy. To już jest ktoś z problemami. To nie jest ktoś wierny, tylko ktoś z problemami w poświęceniu, czyli większość z nas. Pamiętajmy, większość z nas jest taka sama, a może nawet jeszcze większa większość niż kiedyś, bo kiedyś były nowe stworzenia. Oni przez sam fakt spłodzenia z ducha byli pewnie nieco bardziej gorliwi niż my z natury. A my bez spłodzenia z ducha pewnie jesteśmy i tak mniej gorliwi niż oni, bo nie ma tego płomienia nowego stworzenia w nas. Więc zobaczmy do tego wersetu 4. To kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. Ptaka zaś żywego weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną. I pokropi tym 7 razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. Ptaka zaś żywego wypuści na pole. Ktoś powie, ale obraz, no właśnie, gdyby nie antytyp, gdyby nie literatura prawdy, gdyby nie prawda na czasie, parauzyjno-epifaniczna, w tym przypadku całkowicie epifaniczna, w parauzy nie było to zrozumiane, to co byśmy sobie powiedzieli, ale będzie wykład, prawda? Ale tu są poukrywane rzeczy, które dotyczą naszego codziennego życia. Także będziemy mówili o konflikcie między starym i nowym Adamem, który można porównać do konfliktu między ciałem a duchem. A ciało i duch są sobie przeciwne i działają wbrew sobie. Galatów 5:17 informuje nas o takim konflikcie i o takim działaniu jednego przeciwko drugiemu. Galatów 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, i tam tłumaczenie nowe mówi, abyście nie czynili tego, co chcecie. Okazuje się, że to nie jest za dobre tłumaczenie. Mi się też ono nie podobało. Abyście nie czynili tego, co chcecie. Kody podają tak, że nie czynicie tego, co chcecie. W wyniku tego przeciwnego pożądania. I to jest logiczne. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Duch pożąda przeciwko ciału. Także w wyniku czego nie czynicie tego, co chcecie. A nie abyście nie czynili, prawda? Bo abyście to jakby znaczyło, że i nawet nowy duch nie jest zainteresowany tym, żeby dobrze postępować, tak? Nowy duch jest zainteresowany, ale jest stan w konflikcie z ciałem. Oczywiście, gdy mówimy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, nie mamy na myśli ciała fizycznego. No bo tak to naprawdę mówiąc, to ciało fizyczne, to ono jest tylko mięsem, prawda? Kości, skóra i żyły. Gdy mówiąc ciało pożąda przeciwko duchowi, mamy na myśli ludzkie usposobienie. Albo cielesny umysł tego starego Adama, takim jakim się człowiek urodził. I on automatycznie pożąda przeciwko duchowi, czyli przeciwko kiedyś nowemu stworzeniowi, bo kiedyś ten duch to było nowe stworzenie. Dzisiaj nazywamy to nowym umysłem, wolą i sercem, kiedy nie ma spłodzenia z ducha. Zatem, gdyż ciało, cielesny umysł, stary Adam, pożąda przeciwko duchowi, przeciwko nowemu umysłowi, i odwrotnie, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, także, powinno być także, albo w wyniku czego, nie czynicie tego, co chcecie. Nie wychodzi wam. Nie wychodzi wam. Bo kiedykolwiek nawet wasz duch, nowy umysł, wola, serce, chciałby zrobić coś pięknie, dobrze, to cielesny umysł, stary Adam, skutecznie wam w tym przeszkodzi. Ale też jest na szczęście odwrotnie. Gdy stary Adam chce coś robić po swojemu, to nowy umysł też go mu trochę przeszkadza. I teraz konflikt, która z tych dwóch sił zwycięży, bo nasze zwycięstwo lub nasza porażka zależy od tego, kto w tym konflikcie wyjdzie jako zwycięzca. Ciało, czyli cielesny umysł, stary Adam, czy duch, nowy umysł, wola i serce. Dlaczego te dwie rzeczy są z natury sobie przeciwne? Bo stary Adam wyrasta z czegoś innego niż nowy Adam. Z czego wyrasta stary Adam? Z samolubstwa. Główny problem upadku człowieka to jest samolubstwo. A samolubstwo jest przeciwstawne sprawiedliwości. No i oczywiście także miłości, tym bardziej, ale tutaj samolubstwo i sprawiedliwość to są te dwie przeciwne sobie rzeczy. Wobec tego nowy Adam, który wyrasta ze sprawiedliwości i miłości, a stary Adam, który wyrasta z samolubstwa, muszą być ze sobą w stałym konflikcie. Są to dwa korzenie inne, z konieczności muszą rodzić inne owoce. Czy widzimy dwa różne drzewa, żeby rodziły te same owoce? Na pewno nie. Jeżeli dwa różne drzewa z natury weźmiemy, automatycznie ich owoce będą różne i nie ma możliwości, żeby jabłoń urodziła owoce podobne do jabłka, śliwki czy czereśni. Ponieważ stary Adam jest nas bardziej zadamowiony, jest, można powiedzieć, ten stary Adam jakby u siebie, to nowy Adam jest pewnego rodzaju intruzem, w cudzysłowie. No, ten nowy Adam przychodzi i chce zdobyć teren, który z natury nie jest jego. Bo my się rodzimy z natury dotknięci samolubstwem. W którymś wykładzie ostatnio mówiliśmy o tym, cytowałem brata Russella z szóstego tomu, który mówił o tym, że samolubne działanie jest takie automatyczne. Jest jak zamknięcie powieki przed jakimś niebezpieczeństwem, które się pojawia. To działa automatycznie, jest to tak zwrodzone. Więc ponieważ ten stary Adam jest jakby u siebie, wystarczy tylko nic nie robić. Nic nie robić, by jego korzeń urodził swe upadłe owoce. Ale żeby widoczne były w nas owoce nowego Adama, tego nowego Adama, nowego umysłu, woli serca, musimy stale uważać na nasze motywy, bo tu się już zaczyna, motywy. Potem myśli, potem słowa, potem czyny. Te cztery rzeczy. Dlatego czuwanie jest jednym z elementów naszego poświęcenia. Czuwanie, analizowanie naszych motywów, myśli, słów i czynów. Motywy, czyli co nami kieruje. Na czym nam zależy? Bo od tego, co nami kieruje, zależy od tego, jakie będziemy mieli myśli w naszej głowie. Jeżeli ktoś ma taką motywację, żeby się ożenić, sprzedać dom, wybudować dom albo zrobić cokolwiek innego, automatycznie będzie myślał w tym kierunku, do czego jest zmotywowany, do czego pragnie. Potem automatycznie będzie też o tym mówił, no i co ostatecznie czynił w tym kierunku. Jak ktoś chce zrobić na przykład karierę jakąś, chce być wielkim i takie ma motywacje, no to automatycznie będzie myślał, przemyśliwał, jak tego dokonać, będzie o tym mówił i dążył w tym kierunku. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy będzie to rzecz grzeszna, czy niegrzeszna, właściwa, czy niewłaściwa, to każdy sam decyduje o sobie, ale motywy, myśli, słowa i czyny, poczynając od motywów jako pierwszych, muszą być pod naszą stałą kontrolą. Tak jak mówiłem na wstępie, w literze fragment ten dotyczy członków wielkiej kompanii, tak? Trędowatych, oni jako trędowaci w typie musieli pozostawać poza obozem, co bardzo dobrze pokazuje, że nieczysty lud Boży, kiedyś wielka kompania, no teraz możemy powiedzieć ogólnie, ktokolwiek innych jest, w jakimś stopniu poza społecznością ludu Bożego. Bo jeżeli jesteśmy skalani, nieczyści, to automatycznie nie pasujemy do tych, którzy są czystymi, przynajmniej próbują być czystymi, jak się splamią, to natychmiast plamę usuwają. Bo to nie jest sztuka w tym, że są czyści i nieczyści. Wszyscy są i jesteśmy nieczyści, ale jeżeli ktoś jest nieczysty i natychmiast usuwa tą nieczystość, to znowu jest czysty. Przez chwilę chociaż. Potem się znowu zabrudzi, ale znowu czyści. I znowu jest czysty, przez chwilę chociaż. A ktoś, kto się zabrudzi i nic nie robi, żeby brud usunąć, tylko dodaje może jeszcze kolejne brudy, możemy sobie wyobrazić, jakim się w końcu staje. Także chociaż jesteśmy wszyscy nieczyści, bo trudno postępować doskonale, to jednak każda nieczystość musi być natychmiast usuwana. Jeżeli jest, uchodzi przed Boga za czystym, bo Bóg ocenia nas według naszych intencji. Mimowolne upadki, które są odpukotowywane i usuwane, nie przeszkadzają Bogu. Również myślę, że nie przeszkadzają tak bardzo, przeszkadzają trochę, no bo w chwili wystąpienia upadku, w chwili wystąpienia naszego grzechu jest pewien problem. Ale gdy my ten grzech zaraz naprawimy, no to automatycznie robi się znowu czysto. Aż do następnego upadku, aż do następnego razu. Także pomimo tego, że tej klasy nie ma już na ziemi, wielkiej kompanii, problem ją dotykający pozostaje wciąż aktualny. A problemem było nadmierne uleganie staremu Adamowi. I Biblia wcale nie robi z tego tajemnicy. Żydów 2:15 mówi wprost, że problemem członków wielkiej kompanii było uleganie staremu Adamowi. Było niezabijanie na co dzień tego, co obiecali zabijać. Bo każdy, kto się poświęca Bogu, to uważa starego Adama, swoje stare, dawne cele, ambicje, pragnienia za martwe, i obiecuje, że będzie żył od tej pory dla czegoś wyższego, czegoś lepszego. Ale potem okazuje się, że to nie wychodzi. Żydów 2:15. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Też nie jest wyraźnie powiedziane. Ktoś powie, o co chodzi. Ale na pewno nie chodzi o śmierć Adamową, taką normalną, jaką człowieka. No bo co to było? Chce Bóg wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią, to, że kiedyś umrą, pójdą do grobu, przez całe życie byli w niewoli, no to o co to miało? Jaka to miała być niewola? Tak się jakieś dziecko poświęcone bało, że umrze, że było w niewoli, nie miałoby to sensu. To nie może chodzić o śmierć Adamową, która ostatecznie do grobu każdego wprowadza. Ta śmierć to jest ta śmierć ofiarnicza, śmierć starego Adama. Bali się uśmiercić starego Adama, bo to był ich stary Adam. Lubili go jakoś. Człowiek ma tendencję do tego, że swoje różne wady, słabości lubi, no bo są jego. Urodził się z nimi od urodzenia, jest z nimi związany i mu tak jak gdyby szkoda. A nawet mu nie szkoda, to lubi je. Nie lubi ich, gdy one występują u brata lub siostry. U innych rażą, ale u siebie nie rażą, bo są moje. To jest taka tendencja. I o tym właśnie mówi ten werset, że ostatecznie Bóg, mówi o wielkiej kompanii, chce wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęką przed śmiercią, tą ofiarniczą, śmiercią starego Adama, którą się zobowiązali wypełnić, przez całe życie byli w niewoli. Jakiej niewoli? No tego starego Adama. To stary Adam decydował, co oni mają w życiu robić. Jak zamarzyło im się zrobić jakąś, nie wiem, stworzyć jakąś grupę religijną, to wielkimi nauczycielami się stawali. Pamiętamy, jak w Dziejach Apostolskich napisze Paweł, że niektórzy będą głosić różne własne nauki, żeby pociągnąć za sobą uczniów, bo mają chęć być jakimś wielkim. Inni znowu mają jakąś inną drogę kariery, którą sobie wymyślili i stary Adam mówi tak, tak, idą w tym kierunku. No i zamiast tego starego Adama uśmiercić, to przekładali to na myśli, słowa, czyny, bo taka była ich motywacja. Stary Adam żył, a nie powinien żyć. Bardziej szczegółowo mamy to opisane w psalmie 107, a werset 10 zajrzymy także i tam. 107, 10 i 11. Też mowa o wielkiej kompanii, ale wyciągamy z wielkiej kompanii lekcje dla nas, bo ten sam problem występuje u większości ludu Bożego, a więc u większości z nas. Psalm 107, 10 i 11. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. Czytam raz jeszcze. Siedzieli w ciemności, ta ciemność to błąd. Siedzieli w ciemności, siedzieli w błędzie. I mroku, kody podają, i w śmiertelnym mroku. Dosłownie. Czyli ten śmiertelny mrok, to możemy się spodziewać, że albo bardzo gęsty ten mrok, albo grożący śmiercią. Ten śmiertelny mrok to nic innego jak zagrożenie wtórną śmiercią, które nad nimi wisiało. Siedzieli w ciemności, w błędzie i w śmiertelnym mroku. Zagrożeniu wtórną śmiercią, jak się nie oczyszczą. W końcu nie oczyszczą, bo oni się powinni już byli oczyścić wcześniej. To już jest problem. To już jest dziecko Boże, które niewłaściwie się rozwija, niewłaściwie jest prowadzone. Dziecko Boże, które już coś straciło koronę. I teraz, jak nie przystąpisz w końcu do tego, co miałeś od samego początku robić, to może dopaść się wtóra śmierć, bo oni byli spłodzeni z ducha. Dla nas nie wtóra śmierć, ale wypadnięcie z klasy, do której jesteśmy poświęceni, też nic przyjemnego. Bo też tym powodzeniem nie wiadomo, jak będzie wieku tysiąclecia, prawda? Porażka w tym życiu nie wysyła nas na wtórną śmierć, na pewno. Nie jesteśmy spłodzeni z ducha. Więc nas nie wysyła na wtórną śmierć, ale porażka w tym życiu na pewno nie jest niczym przyjemnym i na pewno życia wiecznego nam nie gwarantuje. Wciąż wszystko przechodzi na wiek tysiąclecia ze znakiem zapytania. Związani nędzą i żelazem. To słowo nędza może być także przetłumaczone utrapienie i udręczenie. Związani nędzą, albo związani utrapieniem, albo związani udręczeniem. Pod tym udręczeniem kryją się pokusy szatana, który cały czas próbuje dziecko Boże z drogi właściwej ściągnąć. 1 Piotra 5, 8, 9. Zobaczmy do tej nędzy, albo do tych udręczeń. To jest prawdziwa udręka, które dziecko Boże ma w swoim życiu. 1 Piotra 5, 8, 9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło was, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, albo pożreć, jak mówi stary przykład. Przeciwstawcie mu się mocniej wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Lew ryczący chodzi wokół was i ryczy, szukając kogo by pożreć. To jest to utrapienie, o którym mowa ten werset. Związani, tak? Związani albo uwięzieni, można też to słowo przetłumaczyć, nędzą, może lepiej właśnie utrapieniem, udręczeniem z powodu ryku lwa, który wokół chodzi i cały czas dokucza, cały czas gotowy nas pożreć i zniszczyć jako dzieci Bożych. Dodatkowo jeszcze jesteśmy związani i uwięzieni żelazem, tak to mamy napisane, żelazem. To żelazo to samolubstwo, światowość i grzech. Ponieważ ciemność pokazuje błąd wcześniej, więc tych czterech wrogów w żelazie jest samolubstwo, światowość i grzech, które więżą. Więżą takiego dziecka, bo takie dziecko Boże, i on musi się z tego wyrwać, z tej niewoli. I potem jest, ponieważ przeciwi się sługom Słowom Bożym, czyli prawdzie, słowa to prawda, i Radą Najwyższego pogardzili, czyli jego zarządzeniami, jego planami doprowadzania do zbawienia różnych klas ludu Bożego. Taki był oto problem Wielkiej Kompanii, większości poświęconego ludu Bożego w wieku Ewangelii. Na pewno możemy założyć, że taki sam jest problem dzisiaj. Większości, to jeszcze chyba większej większości poświęconego ludu Bożego. Dlatego warto przyjrzeć się temu typowi, który pokazuje drogę wyjścia z tej sytuacji, jakże często konieczną także i dla nas, jako jedyny ratunek przed porażką w poświęceniu. Kluczem do antytypu tej historii z tymi dwoma ptakami są słowa apostoła Pawła z 1 Koryntów 5:5, gdzie mamy chyba pierwszy na kartach biblijnych problem związany z częściowo niewiernością. Niewiernością, która prowadziła do utraty kiedyś korony. Dzisiaj pewnie utrata była w miejsca w danej klasie ludu Bożego. I co dalej? 1 Koryntów 5:5. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Pamiętamy, dlaczego Paweł te słowa napisał? Bo w zborze w Koryncie był człowiek, który żył ze swoją macochą. Nie matką, tylko macochą. Czyli prawdopodobnie, jak się można domyśleć, jego matka zmarła, ojciec ożenił się drugi raz, po czym z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ojciec zmarł, czy nie zmarł, ale jakiś brat żył ze swoją macochą. I tutaj było wcześniej to, prawda, opisane, że nawet wśród pogan takie rzeczy, Paweł mówi, nie mają miejsca. No jeżeli ktoś tak z was postąpił, Paweł radzi, żeby oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. To zatracenie lepiej było może przetłumaczyć zniszczenie, bo zatracenie to może nam się kojarzy jakimś takim nie wiadomo czym. Tak zatracenie to jakby takie pełne, całkowite i wtóra śmierć już, prawda? Lepiej byłoby to słowo oddać jako zniszczenie. Przeczytajmy go właśnie z tą zmianą. Oddajcie takiego szatanowi na zniszczenie ciała, aby duch, jego nowe stworzenie, to był brat spodzony z ducha, był zbawiony w dzień pański. Był zbawiony, czyli dostąpił zmartwychwstania, pierwszego zmartwychwstania, w dzień pański, bo w dniu pańskim oni mieli mieć pierwsze zmartwychwstanie. Ci, którzy byli niewierni, nie mieli pierwszego zmartwychwstania. Oni na zawsze pozostali we wtórej śmierci. Bo jak wiemy z cieni przybytku, nowe stworzenie przebywa w świątnicy, tam ma trzy sprzęty, które pomagają w rozwoju tego nowego stworzenia. I jeżeli, gdy to nowe stworzenie umiera, to wchodzi pod drugą zasłonę. Jeżeli było wierne, to kiedyś w dniu zmartwychwstania z natestania wchodziło do Świątnicy Najświętszej, do skrzyni dokładnie, prawda? Bo wieko to jest Bóg, a skrzynia to malutkie statko pod tym wirze wiekiem. Jeżeli nie było wierne, nigdy nie przekroczyło w której zasłony do stanu. Umarło gdzieś wcześniej po drodze, umarło jeszcze tutaj, jak gdy było nowym stworzeniem. Nieco później mamy jeszcze opisane oczyszczenie się tego brata, to w 2 Koryntów 2, także tam zajrzymy po ciekawe lekcje. 2 Koryntów 2, 4-11. Paweł znowu robi aluzję do tego brata po jakiś czas później, czyli pewnie minęły lata, nie wiemy ile, i Paweł pisze ponownie o tej sprawie. 2 Koryntów 2, 4-11. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz żebyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Już mówi tutaj aluzję, prawda, do tego brata. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu ja. Gdyż ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Czyli widzimy, że on tutaj po jakimś tam czasie, prawdopodobnie mając informację o tym, że on pokutował, że zasmucił się swoim postępowaniem, że mu się zrobiło z tego powodu przykro i że zaniechał, tak, takiego sposobu postępowania, Paweł pisze, żeby go okazać mu miłość, tak aby go nadmiar smutku nie pochłonął. Czyli najpierw polecił zborowi oddać go szatanowi na zniszczenie ciała, czyli właśnie tego starego Adama, bo ten człowiek, wiedząc, że tak nie powinno postępować, wiedząc, że tak poganie wokół żyjący nie postępują, a on z Boże, spodzony z ducha, tak się zachował. No, co go do tego pchnęło? No stary Adam, cielesny umysł. Tak i koniec. Tak mi się podoba, takie mam pragnienie, może była bardzo ładna ta macocha albo cokolwiek innego i uznał, że zwyczaje nawet świata wokół niego niekoniecznie muszą być przez niego respektowane i zrobił, bo chciał. Ale właśnie, chciał stary Adam. On był tutaj kontrolującym elementem, a nie powinien. Ta sama procedura została zastosowana przez Pawła także wobec dwóch innych braci w tamtym czasie, Himeneusza i Aleksandra. 1 Tymoteusz 1:20. Zajrzyjmy. 1 Tymoteusz 1:20. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Zauważmy, ta sama rzecz. Tam, żeby tego brata oddać na zniszczenie, oddać szatanowi na zniszczenie ciała, cielesnego umysłu. A tutaj mówi, że Paweł też oddał szatanowi Himeneusza i Aleksandra, aby zostali pouczeni. Można to także przetłumaczyć, aby nauczyli się, albo zostali wychowani dosłownie. Aby zostali wychowani, aby się nauczyli, że nie wolno bluźnić. I znowu szatan odgrywa tu pewną rolę. Bo Paweł mówi, że oddał dwóch innych braci szatanowi. W tym samym celu. Żeby ich ciało zostało zniszczone. Co zatem kryje się za tymi dwoma ptakami? Bo przeczytaliśmy ten werset, prawda, podstawowy. Z 3 Mojżeszowej 14:4. O tych dwóch ptakach, które miały być wzięte. Powszechnie ci, którzy nie znają prawdy, nie wiedzą, co z tymi ptakami zrobić. Myślą, że te dwa ptaki to pokazują dwie natury Jezusa, albo dwa kozły z dnia pojednania, kozła pańskiego, kozła Azazela. Ale nie pasuje tutaj do tego żadna interpretacja. Ponieważ krew nie była wnoszona, że tego ptaka, który był zabijany do przybytku, nie odgrywała żadnej roli. Jeden ptak z tych tutaj wziętych, to nasz stary Adam, cielesny umysł, który chciałby realizować się w typowy dla siebie sposób, czyli jaki? Mniej lub bardziej grzeszny. A nawet jeśli nie grzeszny, to i tak przeciwny nowemu stworzeniu albo nowemu umysłowi, wolu i sercu. To jest ten ptak, który miał być tutaj zabity. Dwa ptaki, jeden do zabicia, drugi do wypuszczenia. Kim jest drugi ptak? Kiedyś nowe stworzenie, dzisiaj powiemy nowy umysł, wola i serce, które jest ograniczone i blokowane w działaniu, w lataniu, przez starego Adama i często przegrywa w tym konflikcie. Często stary Adam okazuje się zwycięzcą. Zatem te dwa ptaki, które miały być wzięte, pokazują te nasze dwa Adamy. Starego Adama, który musi być uśmiercony, żeby ten drugi Adam, drugi ptak, mógł zacząć w końcu latać. Z tego prosty wniosek, że jak są żywe obydwa ptaki, to żaden z nich dobrze nie lata. Bo jest ciągły konflikt. To samo jak między dwoma ludźmi, którzy są razem, na przykład w małżeństwie, jak jest stały konflikt, czy tam dobrze się działa wszystko w tej rodzinie? Nie działa. A czy w biznesie jest dwóch partnerów i ciągle mają konflikty między sobą? Firma dobrze prosperuje? Nie prosperuje. Jak dwa państwa sąsiady między sobą ciągle są w stałym konflikcie? Jest tam dobrze w tych dwóch krajach? Żadnym nie jest dobrze. Ile pieniędzy wydają na zbrojenie i wzajemne dokuczanie sobie. Ten pierwszy, stary Adam, ten jeden z tych ptaków musi być zabity jako czynnik kontrolujący w naszym umyśle, żeby ten drugi mógł zacząć latać, rosnąć w znajomości, łasce i służbie. Tak to się pięknie w literaturze pisze. Wzrost znajomości, łasce i służbie. Oczywiście, gdy mówimy o wzroście w łasce, nie mamy na myśli łaski u Boga, tylko łaska reprezentuje tutaj charakter, tak jak mówimy o łaskach charakteru. Czyli żeby nastąpił nasz wzrost w znajomości prawdy, w charakterze i w służbie, ptak starego Adama musi być zabity. Jak będzie żył obok tego nowego, niewola. Jeden trzyma drugiego w niewoli. Wszyscy tracą. Przypominamy się brat Ruszel, który pisał na zasadzie, że lepiej być zimnym albo gorącym, byle nieletnim. Albo mówi Bradusen mówi, albo bądźmy, ustawmy się w tym świecie, róbmy karierę w tym świecie i włóżmy wszystkie, całą naszą energię w robienie biznesów, czy tam co tam komu pasuje. Tak jak Bradusen początkowo zaczynał, prawda, jako młody człowiek w biznesie i bardzo szybko osiągnął duże sukcesy, bo angażował się, oddał się swoje serce i warunki sprzyjały w państwie do rozwoju gospodarczego, to tylko wystarczyło chcieć i już mógł robić karierę w tymże świecie. Albo jeżeli znowu duchową, to w duchową. Wiemy, że u niego nastąpiła ta zmiana i później całkowicie przeszedł. Także sprzedał nawet wszystkie te swoje biznesy, które miała, pieniądze przekazał na prowadzenie pracy pańskiej. Jeden lub drugi. Jak żyją obydwa, żaden z nich nie ma się dobrze. A dla dziecka Bożego lepiej uśmiercić tego, który reprezentuje starego Adama, a nie tego, który reprezentuje nowy umysł, wola i serce. Tak by Bóg chciał, dlatego ten typ tak właśnie pokazuje. Śmierć jednego ptaka wcale nie pokazuje śmierci Jezusa, gdyż jego krew nie była zanoszona do przybytku, ani nie była używana do zaspokojenia roszczeń sprawiedliwości. Nie jest on także symbolem pierwotnego oczyszczenia nieczystego od potępienia grzechu adamowego, gdyż takie oczyszczenie ma miejsce przy usprawiedliwieniu na początku drogi chrześcijanina. Po pokucie i po wierze następuje tymczasowe usprawiedliwienie takiej jednostki. Tak poczytane przypisanie zasługi Jezusa. Zauważmy, że obydwa ptaki miały być żywe i czyste. Tak? Dwa żywe, czyste ptaki, mówi werset czwarty. Żywe, czyste ptaki. To, że one były żywe, to chyba rozumiemy. Obydwa Adamy są aktywne. No i szkoda, że obydwa są aktywne. Jeden nie powinien być aktywny, jeden nie powinien być żywy, ale są żywe obydwa, jeden i drugi. To dlatego jeszcze jest sens ratowania sytuacji. Bo gdyby jeden już nie żył, ten stary Adam, byłoby bardzo dobrze. Ale gdyby nie żył ten drugi, nowy Adam, to już byłoby całkiem źle. To też już nie ma co robić wtedy. Ale że obydwa są żywe, to jeszcze trzeba coś zrobić, żeby jeden z nich umarł, a drugi zaczął naprawdę latać. Ale ktoś powie, dlaczego one są czyste obydwa, prawda? Skoro jeden z nich, stary Adam, jest wyraźnie nieczysty. Czystość ptaka, który miał być, bo ten, który miał być zabijany, też miał być czysty. Czystość ptaka, który miał być zabijany, czyli starego Adama, wskazuje na ostateczną czystość tego, który miał być oczyszczony. Wskazuje, że po zabiciu tego jednego czystego ptaka, jakby ta czystość tego ptaka przejdzie na tego człowieka, za którego on był zabijany. To oczywiście ta czystość tego człowieka staje się faktem dopiero wtedy, gdy jeden z tych ptaków zginie na dobre. To samo mamy pokazane w antytypie kozła Azazela. Kozioł Azazela to cielesny umysł, tak, wielkiej kompanii. Albo cielesny umysł poświęconego człowieczeństwa w wielkiej kompanii. Bo wiemy, że zwierzęta przedstawiają człowieczeństwo, a ludzie przedstawiają nowe stworzenia. Czyli kozioł Azazela, poświęcone człowieczeństwo w wielkiej kompanii, no i lewici na dziedzińcu, tak, pokazują ich nowe stworzenia, bo wiemy, że wielka kompania była usunięta ostatecznie na dziedziniec, już nie była pokazana w kapłanach, tylko w lewitach, ale człowiek pokazuje nowe stworzenie. Cielesny umysł, upadły sposób myślenia, musi być zatem zniszczony, zanim może nastąpić prawdziwy duchowy rozwój. Kto pomaga w tym procesie niszczenia starego Adama? Kto prowadzi ten proces starego niszczenia starego Adama? No każdy powie, oczywiście Jezus. Ale Jezus nie robi tego osobiście. Kim się posługuje w tym celu? To nie jest badanie, więc nie będę oczekiwał odpowiedzi, ale każdy może sobie spróbować w umyśle odpowiedzieć, bo chyba, chociaż typy wyraźnie na to pokazują, to jakoś trudno to nam wypowiedzieć, nie? Kim się Jezus posługuje, żeby nas oczyścić ze starego Adama? Szatanem. Jezus posługuje się szatanem. Oddaje nas w jego ręce. Posłuchajmy z czwartego tomu strony 206. Cel Pana, chodzi o cel Pana w oddawaniu nad ręce szatana. Czyli chodziło tutaj o opis dla wielkiej kompanii, a to samo jest z nami. Cel Pana jest dwojaki. Dlaczego nasz Pan oddaje nad ręce szatana? Przy naszej niewierności. Pan przypominał, że mówimy o tej większości z nas. Większości z nas, prawie każdy z nas może być w tej większości. Pewnie jesteśmy, tak? Jak większość, to większość. Tak mówimy o tych, którzy nie są zbyt gorliwi, o tej większości, która nie jest zbyt gorliwa w realizowaniu ślubów swego poświęcenia. Nie jest zbyt gorliwa w zabijaniu starego Adama. Tylko toleruje mu zbyt długo. I Pan w końcu interweniuje dla dobra dziecka Bożego, żeby nie stracił wszystkiego. I oddaje w ręce szatana. Oddawał jej kompanię w ręce szatana. Czytaliśmy w Biblii. Oddałem mu szatanowi na zatracenie czy na zniszczenie ciała. No tak tam to jest biblijna myśl. To nie jest herezja ani bluźnierstwo, że że nasz Pan oddaje częściowo niewiernych w ręce szatana. czego nie zrobiłby, gdybyśmy byli wierniejsi. Cel Pana w oddawaniu na nas ręce szatana jest dwojaki. Pozwala on na wykorzystanie nas przez szatana do realizacji jego planów. To jest do budowy małego Babilonu, tak jak bracia pokrewni im duchem w czasie wieku Ewangelii budowali wielki Babilon. By przez zło w naukach i praktyce, do którego szatan ich doprowadza, można było jednoznacznie udowodnić, iż nie są oni członkami marszkiego statka. Powtórzę raz jeszcze. Dlaczego oddaję ręce szatana? By przez zło w naukach i praktyce, do którego szatan ich doprowadza, zobaczmy, jak to jest wszystko przez Pana, no może być doskonale zrobione, ale dziwnie, nawet to się zdawało dziwne, ale takie są fakty. Przez zło w naukach i praktyce, do którego szatan ich doprowadza, można jednoznacznie udowodnić, że nie są oni członkami małżeńskiego statka. Czyli gdy ktoś jest częściowo niewierny, Bóg dopuszcza, nasz Pan Bóg, to nie ma znaczenia, kogo tutaj przywołamy, prawda, bo oni działają razem, to jest boska procedura, nawet jeżeli nasz Pan nią steruje osobiście. Bóg, nasz Pan doprowadzają do tego, że szatan ma większy dostęp do takiego częściowo niewiernego. Ma do niego większy dostęp niż Bóg by początkowo chciał, żeby miał. I co się to dzieje? Powstaje zło w naukach i praktyce. Taka jednostka zaczyna źle uczyć i źle postępować. Po co to jest robione? Żeby można było jednoznacznie udowodnić, iż ona nie jest członkiem małżeńskiego statka. Bóg objawia wszem i wobec, że zobaczcie, do czego szatan doprowadził tą jednostkę. Jak ona źle naucza, jak ona źle postępuje. Zło w nauce i w praktyce. W ten sposób udowadniam, pokazuję Wam, że ona nie jest wierna. Że kiedyś nie jest członkiem małżeńskiego statka, a dzisiaj nie jest członkiem innej klasy ludu Bożego. I to się dzieje do dzisiaj. To budowanie takiego małego Babilonu, takiego sekciarskiego sposobu postępowania, które było w wieku Ewangelii, jest nadal kontynuowane. Niektórzy ambitni wodzowie przy poparciu swoich stronniczych zwolenników tym się specjalizują. I Pan wciąż pozwala niewiernym na produkowanie zła w naukach i praktyce, by jednoznacznie udowodnić niewierność takich jednostek. To, że tak miało być i że jest to zapowiedziane w Biblii, to zobaczmy. Dzieje apostolskie 20, dzisiaj chyba z pamięci o tym już mówiłem, ale odczytam. Dzieje apostolskie 20, 29 i 30. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne albo okrutne, nie oszczędzając trzody. A nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Mowa o chrześcijanach. Spomiędzy was, tych poświęconych, którzy byli dziećmi Bożymi. Albo zobaczmy do Jakuba, trzeci rozdział. Jakub 3, od 13 do 18. Jakub 3, od 13 do 18. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i podjudzanie, tak to powinno być, zazdrość i podjudzanie, bo ci, którzy zazdroszczą innym czegoś, to mają podjudzanie, buntowanie innych, żeby tego, komu się to zazdrości, jakoś usunąć z drogi, bo on mu zazdrości, czyli chciałby zająć jego miejsce. Chciałby, żeby to, co on ma w służbie dla Pana, było jego udziałem. I gotowi są drugiego zniszczyć, żeby tylko na przykład Bogu nie służył, bo chciałby on zbierać pierwsze uznanie i wszystko, co się z tym wiąże. Jeśli jednak gorzką zazdrość i podjudzanie macie w sercach waszych, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Czy nie mówcie, że tak nie jest, bo to obłuda. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i znowu podjudzanie, to samo greckie słowo, gdzie jest zazdrość i podjudzanie, tam niepokój i każda zła sprawa. Zazdrość i podjudzanie to niepokój i każda zła sprawa. On nie może być inaczej. Jeżeli ktoś komuś zazdrości i podjudza, buntuje innych przeciwko niemu, rozpuszcza różnego rodzaju plotki na temat tego kogoś, bo chciałby tego kogoś jakoś usunąć, zniżyć, no to wiadomo, niepokój i każda zła sprawa. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Mamy tutaj opisy i starego, i nowego Adama. Stary Adam tutaj jest określony jako zazdroszczący i podjudzający i prowadzący do niepokoju i każdej złej sprawy z tego powodu. No a ten drugi, tak czysto, miłujący pokój, łagodno, ustępliwy, pełny miłosierdzia, dobrych owoców, niestronniczy, nieobłudny, no bo on jest poświęcił się Panu i jemu nie zależy na sobie. Każdy poświęcony naprawdę nie widzi siebie. Widzi Boga i boską sprawę. I dla niego jest dokładnie wszystko jedno. Czy on coś zrobi dla sprawy Pana? Czy ktoś inny zrobi dla sprawy Pana? Jak sam może zrobić? Chętnie zrobi. Jak ktoś inny może zrobić coś dla sprawy Pana, on chętnie mu pomoże, żeby sprawa Pana zyskała. Ale ten, który zazdrości i podjudza, to jak widzi, że ktoś może zrobić coś inny dla sprawy Pana, a on nie, to on będzie mu przeszkadzał. No mówi on, jak to? To on będzie robił, będzie ewentualnie jakieś uznanie z tego miał, a ja nie. I potrafi nawet przeszkadzać. Czyli cel Pana pierwszy, jeszcze raz go powtórzę, jest dwojaki. Czyli ten pierwszy, Pan oddaje nas częściowo niewiernych w ręce szatana, by przez zło w naukach i praktyce, do którego szatan doprowadza, można było jednoznacznie udowodnić, że nie jesteśmy członkami łaskiego statka, czy też innych klas ludu Bożego. To ten pierwszy, ale jeszcze jest drugi cel, bo jest dwojaki cel naszego Pana. Pozwala im przejść takie bolesne doświadczenia z rąk szatana, które mają na celu złamać ich samowolę i doprowadzić do pokuty, kiedy to ich nowe stworzenia będą mogły być zachowane przez zniszczenie ich cielesnego umysłu. Powtórzę najważniejszą fragment raz jeszcze. Pozwala na bolesne doświadczenia od szatana, na które wcale by nie dozwolił, które wcale nie były w jego planie, no ale musi, bo ma kogoś częściowo niewiernego, a chciałby mu pomóc, chciałby go zastopować na tej drodze, chciałby go zmusić do zabicia tego starego Adama, czego do tej pory jakoś nie robił. I trzeba mu pomóc. Wiadomo, pomoc nie polega na tym, że mu daje czekoladki i cukierki, tylko same gorycze, no bo to nie jest coś, czekoladki i cukierki nie pomogą w tym dziele. Czyli pozwala szatanowi tak dokuczyć, aby złamać naszą samowolę i doprowadzić do pokuty. To dotyczy nas wszystkich. Poprzedni element bardziej dotyczył może wodzów, no bo to wiadomo, wodzowie lubią tworzyć różnego rodzaju organizacje wielkie i wspaniałe, a oni będą potem im przewodzić, szefować i też się czują wspaniale na czele takiej organizacji. To jest jedno, to bardziej wodzowie, to ci, którzy mają takie tendencje i skłonności, możliwości. Ale ten drugi już dotyczy absolutnie i wodzów, i każdego innego z nas. Nawet jeżeli nie mamy ani takich ambicji wodzowskich. Wszystkich, którzy w swoim życiu nie poddają się słowom i radom Najwyższego. Z czego prosty wniosek, że im wcześniej pozwolimy Panu złamać naszą samowolę i im wcześniej zaczniemy pokutować, tym szybciej Pan zabierze nas z rąk szatana, który nas oddał sam osobiście. Nie chciałeś się rozwijać, Pan powie, jak gdyby nie chciałeś się rozwijać pod moją opieką, gdzie szatan miał bardzo ograniczone możliwości dostępu do Ciebie, tylko tyle, co sprzyjało Twojemu procesowi oczyszczania, który prowadziłeś pod moją opieką, no to ja pozwolę mu, żeby Cię dokuczył jeszcze bardziej. I albo Ci to pomoże, albo to Cię zmusi, złamie Twoją samowolę i zaczniesz pokutować, którego tu w tym fragmencie nie ma tego, ja już mówię od siebie, albo ostatecznie on tak będzie Ci dokuczał, aż Cię dokuczy tak, że Cię zniszczy. I wtedy wchodzimy na te doświadczenia, które są za silne dla nas, dla dzieci Bożych. Bóg obiecał, że nie ma doświadczeń ponad siły, ale ta obietnica dotyczy tylko wiernych, to rozumiemy. Bóg niewiernym nie ma żadnych, dla niewiernych nie ma żadnych obietnic. I to się właśnie, to jest ten moment, prawda, w którym stajemy się niewierni. Jeżeli już dojdzie do tego, że Bóg zwiększa ataki, pozwala szatanowi, oddaje nas szatanowi, innymi słowy, bardziej niż by to wynikało z jego planu i postylu postępowania, żeby nas złamać, naszą samowolę i doprowadzić do pokuty, jeżeli to jest skuteczne, to bardzo dobrze. Wtedy następuje zabicie tego drugiego ptaka, starego Adama i ostatecznie ratujemy się. Jeżeli to natomiast nie działa, bo może nie działać, no to ten szatan ostatecznie doprowadzi nas, da nam takie doświadczenia, że nas zniszczą zupełnie. I Bóg powie, to twoja niewierność doprowadziła do tego, że zostałeś, że te doświadczenia cię przeszły, bo szatan to jak tylko będzie mógł, to rozkręci taką spiralę wokół nas, bo szatan nie chce nas swoimi doświadczeniami uzdrowić. To tylko właśnie boska umiejętność, prawda? Daje szatanowi większy do nas dostęp. Szatan od razu z pewnym impetem, ale wciąż jest ograniczany, tak żeby nas nie zniszczyć. Mówi, zwiększam dostęp szatana do ciebie, i on cię będzie bił mocniej niż do tej pory, tylko dlatego, żebyś w końcu, żeby złamać swoją samowolę i żeby zaczął pokutować. Ale jeżeli to nie będzie następowało, ja tą dostęp szatana będę powiększał coraz bardziej, a w końcu to już nie będzie przeze mnie kontrolowane. A jak już nie będzie kontrolowane, to szatan na pewno ci takie doświadczenia zrobi, że nie wytrzymasz. Bo szatan jest istotą duchową, potężną. On potrafi nas takimi doświadczeniami tak otoczyć, że nas zniszczy. I to będzie z dozwolenia Bożego. To by tak, jak było, Bóg dozwolił na takie doświadczenia, ale Bóg nie będzie autorem tych doświadczeń. Bóg jest za doskonały i za święty, żeby takie rzeczy robił. On po prostu odstąpi od nas i zostawi nas z szatanem ostatecznie sam na sam. A on już nas doprowadzi do ostatecznego końca. Przechodzimy do wersetu 5. Potem kapłan nakaże, aby zdarznięto albo zabito jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. Czyli na polecenie kapłana jeden ptak jest zabijany. Kapłan to nasz Pan, on nadzoruje proces zabijania naszego starego Adama. Tylko pamiętajmy to, co mówiłem. W tym nadzorowaniu nasz Pan oddaje nas szatanowi. Słowa biblijne. Oddałem go szatanowi na zniszczenie, na zatracenie ciała, żeby się nauczył nie bluźnić, tak nie postępować, nie żyć ze swoją macochą i moglibyśmy do tego różnego rodzaju grzechy nasze dopisać, prawda? Oddałem go na to, żeby przestał robić to, to i tamto, lista długa, nieważne. To nie chodzi o to, żeby wyszczególniać, każdy wie, jakie są złe uczynki ciała. Gliniane naczynie, tutaj mamy wymienione, bo nad tym glinianym naczyniem ten ptak miał być zabijany. A w tym naczyniu była woda źródlana, dosłowne tłumaczenie woda żywa. Woda żywa, dosłowne, nowi tłumacze doszli do wniosku, że jak żywa, to pewnie taka źródlana, taka rzeźka, pełna życia. Nie tam gdzieś stojąca i być może mniej wartościowa. Co to jest gliniane naczynie? Gliniane naczynie to doktryna i praktyka chrześcijańskiego życia. Doktryna i praktyka chrześcijańskiego życia. I w tej doktrynie, w tej praktyce, czyli można powiedzieć w tej prawdzie, którą mamy w umyśle i w naszym codziennym postępowaniu, powinna być woda źródlana, woda żywa, czyli prawda i duch prawdy, które niosą życie. Bo skąd jest życie nasze? Jak nie z prawdy i ducha prawdy. To to daje życie. Czyli w doktrynie, w naukach i w praktyce, w codziennym postępowaniu powinna być obecna prawda. I duch tejże prawdy, który razem z nią idzie. I to niesie życie. Szczególnie chodzi o prawdę na czasie, dostosowaną do czasów, do potrzeb, w których żyje lud Boży. Bo wiadomo, że Pan troszczy się o swój lud i daje prawdę, która jest mu potrzebna na tym, na danym etapie jego życia, tam wtedy, kiedy on żyje. Między XV a XX wiekiem jest 500 lat i niekoniecznie te same prawdy były. Zresztą wiemy, że w XV wieku nie były te same prawdy jak w XX. Teraz mamy wykwit prawd, bo od Bata Russella ta prawda znacznie skoczyła do przodu. No bo czas żniwa przyszedł i Bóg widział, że potrzebne są większe ilości prawd. Jana 6,63. Nasz Pan o swoich własnych słowach tak u Jana 6,63 powiedział. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Słowa to prawda. One są duchem i żywotem. Tu także oczywiście wchodzą prawdziwe zarządzenia dla ludu Bożego. Często teraz mówię, mówiąc o zarządzeniach, dodaję słowo prawdziwe, bo tendencja człowieka jest taka, żeby wymyślać mnóstwo zarządzeń i powoływać się. Zarządzenia pańskie nie pozwalają na to, nie pozwalają na tamto. I oczywiście nikt nie wie, gdzie te zarządzenia są, jakie one są. Takie hasło używane jako straszak, żeby blokować różnego rodzaju dobre inicjatywy. Zatem zarządzenia dla ludu Bożego to są te, które podali apostołowie i które zostały zinterpretowane dla naszych czasów, dla naszych potrzeb przez onego sługę. Nie ma zarządzeń pańskich poza tymi, które podali apostołowie i poza tymi, którzy w literaturze prawdy zinterpretował brat Russell, którego Bóg w tym celu użył, żeby na czasy współczesne zinterpretować to, co apostołowie napisali, być może w sposób dla nas nie do końca jasny i zrozumiały. 6 tom parauzyjny to główne miejsce, gdzie można je znaleźć. Krew zabijanego ptaka, bo on był nad tym naczyniem zabijany, to automatycznie jak on był zabijany, to pisze takie brzydkie słowo, tak, zażynany, no a nie lubię tego słowa, dlatego zastąpiłem już bardziej zabity, no ale tak tu jest. Tak, i rzeczywiście taka śmierć tego ptaka występowała. Chodziło pewnie o to, żeby ta krew skapywała do naczynia, bo to dla typu było ważne. Więc nie zabić go w dowolny sposób, na przykład przez uderzenie go kamieniem, bo on w główkę dostał kamieniem i zabity. Też można byłoby go tak zabić, tylko rzeczywiście było to używanie ostrego narzędzia. Także krew tego ptaka skapywała do naczynia z wodą żywą. Powiedzieliśmy, woda żywa to prawda i duch prawdy. Co to pięknie pokazuje? Warunki, w jakich ostatecznie dochodzi do uśmiercenia starego Adama. Przez prowadzenie tego procesu w połączeniu z doktryną i praktyką Biblii, które zawierają w sobie życiodajną prawdę i jej ducha. Krew to śmierć. Krew tego ptaka, śmierć tego ptaka, śmierć starego Adama miała bezpośredni związek z prawdą, która była w naczyniu, w doktrynie i w praktyce chrześcijańskiego. Dlatego miało być nad nim zabity, nie gdzie indziej. Pokazuje, że to jest tak jakby pakiet. Nie można starego Adama uśmiercić inaczej niż w połączeniu z prawdą i duchem prawdy. Bo gdyby można było, to by znaczyło, że ja mogę się udoskonalić bez prawdy i bez Biblii. Po prostu sobie postawię cel doskonałości przed sobą i będę do niego dążył i się udoskonalę przez ileś lat mojego życia. Nikt samemu tego procesu nie dokona. Ten ptak, który miał być zabity nad naczyniem z wodą żywą. I krew skapała do jego środka. Kto robi to inaczej, po swojemu, lub nie robi wcale tego, nigdy nie pokona starego Adama i ostatecznie przegra. Przypominamy sobie głupiego budowniczego, który miał podobny problem i który też głównie przedstawia wielką kompanię i tych, którzy tak postępują, prawda, gdy wielkiej kompanii już nie ma. Czyli co? Nie postępował tak, jak słyszał. I albo nie robił nic z tego, co słyszał, albo robił inaczej niż słyszał. To już nie ma znaczenia, czy on nic z tego nie zrobi, co słyszy, czy zrobi po swojemu inaczej. Efekt będzie taki sam. Nie trzyma się instrukcji, które ma podane. Jezus może nam pomóc tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy mu w 100% posłuszni. Zdajemy sobie z tego sprawę? Nasz Pan nic nam nie dla nas nie zrobi, jeżeli nie będziemy mu posłuszni. I my często pamiętamy o tym, że dzięki Panu mamy wszystko, że nasz Pan nas zbawi, doprowadzi i tak dalej. To wszystko prawda. Ale cały zapominamy o naszej roli. 100% posłuszeństwo naszemu Panu. Inaczej nasz Pan nikomu z nas nic nie da. Jest na to dowód biblijny, Żydów 5:9. Chrześcijanie ogólnie, my mamy też tendencję podkreślać wielką rolę naszego Pana i to jest prawda, ale swój obowiązek jakoś tak zapominamy, prawda? I wydaje nam się, że nasz Pan to zrobi tak przy okazji, obok nas, bez nas. Żydów 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, nasz Pan, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Widzimy, co tam pisze? Sam nasz Pan, gdy osiągnął pełnię doskonałości, pełną krystalizację charakteru, czyli jak gdyby sukces naszego Pana w jego misji, złożenia okupu i przy okazji uzdrowienia nowego stworzenia, prowadził do tego, że on się stał dla wszystkich mu posłusznych sprawcą zbawienia wiecznego. Widzimy, co tam pisze? Widzimy słowo posłuszny? Stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni. Sprawcą zbawienia wiecznego, czyli też zbawcą, na jedno wyjdzie. Nie zapominajmy o tym drugim elemencie. Ja nigdy się nie mogę nadziwić temu takiej postawie, że coś jest podane w Biblii albo w literaturze prawdy, którą uważamy, że jest od Pana i my to tam czytamy i nie mamy dlatego 100% respektu i uznania. Tylko patrzymy, jak to przekręcić, jak to wypaczyć, jak to zinterpretować inaczej niż tam pisze. I do czego jesteśmy zdolni, żeby to zrobić? Jakie karkołomne próby przemilczenia, wykręty, żeby to zniekształcić, pozbawić tego znaczenia, które ona tam ma, no to jest dokładnie dzieło, to jest dokładne zabijanie samego siebie. To ci, którzy nie miłują swojej duszy, to się zabijają. Już zabijają nie starego Adama, tylko nowego w ten sposób właśnie, to najgorsze. Biblia, jak jest napisane, to rzecz święta. Czyli literaturze prawdy, które mamy, to już wiadomo, to już nie rzecz święta, to się bada, no ale jeżeli literatura prawdy pisze tak czy owak i to jest jak gdyby uznane przez nas, my to akceptujemy jako całość, ale jak przyjdziemy co do czego, to jakimś tam stwierdzeniem odrzucimy to albo zneutralizujemy znaczenie tego. No przy takiej postawie to się nie może dobrze skończyć. Ja tego nigdy nie mogę pojąć i nie rozumiem, a spotykam się z tym bardzo często i to w oficjalnych wystąpieniach niektórych braci. Dowodami, że stary ptak Adama wciąż żyje, są przejawy tego wszystkiego, co Paweł nazywa uczynkami ciała. bo ten stary, jeden z tych ptaków, który ma być zabity, żyje. Paweł nazywa to uczynki ciała starego Adama. Zobaczmy do Galatów 5:19, żeby sobie tak przypomnieć. To są rzeczy nam znane, ale lepiej to uzmysłowić sobie. Być może to nas zmobilizuje do bardziej intensywnego zabijania jednego z tych ptaków pod kierunkiem naszego Pana. Bo chociaż Pan tym procesem kieruje, on tego sam nie zrobi. Galatów 5:19 się zaczyna. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, otrzepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I jeszcze 26, nieco niżej. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując. Tam Nowy Przekład mówi drażniąc, niedobre tłumaczenie, lepiej prowokując powinno być. Tak kody podają i tak podają angielskie źródła. Jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Znowu, próżna chwała wśród braci. Coś takiego wydaje się nie powinno mieć miejsca, ale ma. I apostoł wiedział, że będzie miało. Próżna chwała. Bracia szukają chwały. Wiedzą, że Jezus za nich umarł. Wiedzą, że są grzeszni i nic nie warci, że całe życie ich i wszystko, cokolwiek mogą, zależy od Boga, a nie od nich. A mimo to, z jakiegoś powodu, jakieś chwały szukają dla siebie. I robiąc to, prowokują innych do podobnego zachowania. Potem następuje wyścig o urzędy, stanowiska, kto większy. No i niszczy się. I jedni drugich prowokują, jedni drugim zazdroszczą i wyścig szczurów wśród ludu Bożego. Typowy dla tego świata, w ludzie Bożym, w pełni istnieje. No ale tak pisze tutaj rzeczywiście, że tak mogło być. I kontrastuje Paweł od razu to z uczynkami ducha, czyli tego drugiego ptaka, który żyje i ma być wypuszczony i będzie wypuszczony, jak ten jeden zostanie zabity. Wcześniej nie będzie wypuszczony, on nie ma go co wypuszczać, on nigdzie nie poleci, bo ten drugi zaraz go zadziobie. Będzie mu przeszkadzał. Będą tylko walka między nimi. 22-23, wróćmy do góry. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Po czym mówi o wiernych, że ukrzyżowali swoje ciało. Takie stwierdzenia w Biblii mamy. Ukrzyżowali swoje ciało. Co to znaczy ukrzyżowali swoje ciało? Zabili jednego z tych ptaków, starego Adama. Nie czekają, aż nasz Pan im zacznie tym pomagać, która ta pomoc oznacza, że odda nas szatanowi. Pomoże, bo ja ci muszę pomóc, dopuszczając do ciebie szatana bardziej niż bym tego chciał. I bardziej niż ty byś tego chciał, ale musisz. Musisz to z tego spróbować, bo inaczej nic z tego nie będzie. Przegrasz zupełnie. Zobaczmy na werset 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Z tym wszystkim, czego stary Adam by chciał. Czyli chociażby próżnej chwały, zazdroszczenia innemu bratu, przeszkadzaniu temu innego bratu, żeby to nie on, tylko żeby ja. A jak nie ja, to nikt już nic nie będzie. Albo ja, albo nic. Sprawa pańska będzie prowadzona przeze mnie, albo przez nikogo. Taka jest postawa u niektórych. Porównajmy Rzymian 6:6. Tam było powiedziane, ukrzyżowali swoje ciało wraz z jego namiętnościami i rządzami. A Rzymian 6:6, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Zobaczmy, jak te same sformułowania. Stary człowiek, stary Adam, jeden z tych ptaków, został ukrzyżowany. Po co? Żeby grzeszne ciało zostało unicestwione. Ukrzyżowany, zabity, nie ma go. Efezów 2:3 jeszcze weźmy. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś, chodzi o różnego rodzaju złe rzeczy, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, to chyba minąłem poprzednim razem ten fragment, w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Starego Adama. Ulegając woli ciała i zmysłów. To jest ten stary Adam. Ale z punktu widzenia wiernego, to Paweł pisze, że to już było kiedyś. Tak było przed poświęceniem, to było kiedyś. Teraz to ja ulegania woli ciała i zmysłów nie ma. U wiernego nie ma, ale u niewiernego częściowo jest. I to jest właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy. Zabicie jednego z tych ptaków. I ci, którzy są częściowo niewierni, w końcu muszą to zrobić. W końcu muszą i tak to zrobić, żeby uzyskać jakiekolwiek życie wieczne. Jak się zaczyna problem niewierności? Dam mały fragment z artykułu Dwa domy zbudowane i wypróbowane. No bo o klasie wielkiej kompanii, ale my uczymy się od nich i z ich problemów chcemy odnieść jakąś korzyść dla siebie. Cytuję. Jakiś czas, to jest tom epifaniczny 5, strona 483. Jakiś czas po poświęceniu, u niektórych wcześniej, u innych później, wkrada się rosnąca niewierność wobec sprawiedliwości, co sprawia, że budują oni na Chrystusie jako piasku. Słabnie wrażliwość ich sumienia. Ich nienawiść i odraza do grzechu tracą swoją ostrość. Wkrótce w większym lub mniejszym stopniu obojętnieją na niektóre wezwania sprawiedliwości i w większym lub mniejszym stopniu otwierają się na wezwania grzechu. Zamiast udawać się na spoczynek każdego wieczoru po odpowiednim rozliczeniu się z Bogiem, co dawałoby im czyste konto na następny dzień, pozostawiają jakiś grzech lub grzechy bez wyrażenia żalu, bez wyznania i bez naprawy. Prowadzi to do coraz częstszego zaniedbywania okazywania najwyższej miłości do Boga i równej miłości do bliźniego oraz do aktów ich gwałcenia. No. I tak się zaczyna powolny upadek. Pan to widząc, zaczyna powoli coraz mocniej interweniować, aż do oddania nas w większym stopniu szatanowi, niż byłoby to w przeciwnym wypadku potrzebne. I objawia na zewnątrz nasze złe postępowanie, nasze złe słowa. Robimy, mówimy i robimy rzeczy, które wszyscy widzą, że są złe. To już jest objawienie przez Pana. Wracamy do wersetu 6, czyli 3 Mojżeszowa 14. Ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi, hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną. Żywy ptak, jak widzimy, brał udział w procesie oczyszczania też. Jak to rozumieć, że żywy ptak, drzewo cedrowe, nitki karmazynowe i hizop też były razem wzięte i włożone do tej krwi. Rzymian 8:13 bardzo ładnie to pokazuje. Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Widzimy, co to pisze? Duchem jednym z tych ptaków. Jeden ptak to ten duch. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Zobaczmy, jak pięknie typ pokazuje to samo, co potem jest powiedziane w normalnym i otwartym językiem. Duchem ciała sprawy ciała umartwiacie. Ten żywy ptak, nowe stworzenie, umysł nowy, umysł wola i serce, tenże duch, bierze udział. Oczywiście ten żywy ptak nie robi tego bez odpowiednich narzędzi. Ma do pomocy trzy rzeczy. Ma drzewo cedrowe do pomocy, czytaliśmy tutaj. Drzewo cedrowe. Okazuje się, że jest to okazałe drzewo iglaste, które rośnie do 40 metrów, a nawet do 60. I ono jest wiecznie zielone. Co drzewo cedrowe w Biblii oznacza? Wiecznie zielone? Nadzieje. Nadzieja życia wiecznego i związane z tym błogosławieństwa dla różnych klas ludu Bożego. Jeden z elementów pomocnych, mam nadzieję, że to chyba jest oczywiste dla nas wszystkich. Jak mamy problem ze starym Adamem, który może nas ostatecznie zniszczyć, to drzewo cedrowe, nadzieja na życie wieczne powinna nam być pomocna, żeby tego Adama w końcu usunąć. Zabić starego Adama. Nadzieja jest jedną z trzech największych łask, tak? Wiara, nadzieja, miłość. Do poświęcenia przechodzimy na podstawie wiary i miłości. Tylko i wyłącznie. Na podstawie wiary, miłości do Boga, za to, kim Bóg jest i co dla nas jako jeszcze grzesznych ludzi uczynił. I tu nie ma raczej miejsca dla nadziei w przychodzeniu, w poświęceniu do Boga. Nie poświęcamy się w nadziei uzyskania nagrody, nawet życia wiecznego, gdyż takie poświęcenie nie ma szans na pomyślne zakończenie. Nie wytrzymamy prób i doświadczeń po drodze. Jak ktoś tylko ma nadzieję na życie wieczne i się poświęcił, nie wytrzyma prób w tej drodze. Tak jak student, który podjął jakiś trudny kierunek, nie wytrzyma trudów poznawania tego trudnego kierunku, jeśli jego jedyną motywacją będzie nadzieja na to, że będzie miał dyplom i dobrą pracę. Jak będzie miał tylko nadzieję, to przy trudach, mówimy o trudnym kierunku, on powie, machnie ręką i nie będzie się chciał, bo miał tylko nadzieję. Musi mieć co? Musi mieć wiarę, sens studiowania tego kierunku i zamiłowanie, miłość do przedmiotu. Wtedy, jak jest bardzo, bardzo trudno, on będzie męczył, będzie porażki znosił, będzie oblewał egzaminy i poprawiał te egzaminy, a nie Jakby obleje egzamin, to się machnie ręką i się wycofa. Główna rola i miejsce dla nadziei przychodzi później, gdy trwamy już w poświęceniu, szczególnie w trudnych okresach życia. Na przykład, gdy mamy trudności w zwalczaniu jakiejś słabości starego Adama, którą musimy i tak pokonać, i lepiej, żeby ją pokonać, bo lepiej wejść bez prawego oka i bez prawej ręki do królestwa, niż zachować prawe oko, prawą rękę, a w królestwie się nie znaleźć. Czyli drzewo cedrowe bierze udział w tym procesie. Nadzieja na uzyskanie życia wiecznego. Cedr, wieczny, zielony, nadzieja. Nitki karmazynowe, albo też może to być tłumaczone jako karmazyn barwiony. Definicja karmazynu. Karmazyn to odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu, tradycyjnie określany jako kolor krwi żylnej ciemnej. To jest definicja z encyklopedii na karmazyn. Co oznaczać będzie karmazyn? Kolor intensywnie ciemny, czerwony ciemny, jak krwi żylnej. Zobaczmy, jak to wszystko pięknie jest przez Boga w typie dobrane. To zasługa naszego Pana, Jego krew. Pomocna jest w procesie oczyszczania, oj tak. Jest to przypisana, tymczasowy, albo w sposób ożywiony, przypisana zasługa okupu, której potrzebujemy na samym początku, po pokucie, wierze w naszego Pana, ale dodajmy i o tym znowu zapominamy, potrzebujemy jej także, tej zasługi, po każdorazowym upadku, za który pokutujemy. Potrzebujemy zasługi naszego Pana na początku drogi chrześcijańskiej, pokuta i wiara, to daje nam usprawiedliwienie, ale to nie koniec. Po każdym naszym upadku, po każdym naszym grzechu musimy pokutować i jak pokutujemy, nasz Pan za ten jeden konkretny grzech znowu przypisuje nam odpowiednią wielkość wartości naszej zasługi. Jeśli upadamy, a upadamy, bo nie jesteśmy doskonali, upadamy bardzo często i nie pokutujemy, plamimy nasze szaty. A bez ponownej pokuty nie ma ponownego oczyszczenia. A skoro tak, szaty pozostają brudne. I pierwotne przepisanie zasługi naszego Pana na początku naszej drogi, po pokucie i po wierze, nic nam nie daje. Bo chociaż było przez chwilę czysto, już nie jest, a Ty nie pokutujesz. I nowych plam nie mogę usuwać. Pan nasz Pan nie przystępuje ze swoją zasługą za kolejny nasz grzech. On dopiero po naszej pokucie przystępuje do oczyszczania. Więc jak my grzeszymy, nasz Pan automatycznie nowych grzechów nam nie usuwa. Musi być pokuta, żeby on je usunął. On tak usuwał tysiące razy. Tyle razy, ile upadamy i za chwilę pokutujemy. Często o tym nie pamiętamy. Hizop. Trzecia rzecz, która jeszcze miała w tym udział. Hizop to aromatyczne zioło, które z powodu przyjemnego zapachu było używane do kropienia substancjami mającymi na celu oczyszczenie nieczystości ran. Przez to stało się w starożytności symbolem oczyszczenia. Czyli hizop to środki i wpływy oczyszczające, jakie w naszym życiu Bóg stosuje. Psalm 51,9 tak to wyjaśnia. Psalm 51,9. Dawid woła do Boga: pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Pokrop mnie hizopem, będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Psalm 51,9. Przynajmniej w nowym przekładzie, można będzie 8, czasami są różnice. To wszystko, czyli drzewo cedrowe, karmazyn i hizop i żywy ptak, bo także żywy ptak, prawda, miało być zanurzone we krwi zabitego ptaka, która wtedy, jak pamiętamy, znajdowała się już w wodzie żywej. Czyli te wszystkie cztery elementy, bo jeszcze ptak dochodzi do tych trzech, ten żywy, miał być zanurzony w tejże wodzie. Jakie jest tego znaczenie? Wszystkie te czynniki zostają zaangażowane w uśmiercenie, krew zanurzone w krwi tamtego ptaka, w uśmiercenie starego Adama. Tak, by ostatecznie rozprawić się z wciąż żywym cielesnym umysłem dziecka Bożego. Kapłan, nasz Pan, kropi nieczystego 7 razy, werset 7. I pokropi tym 7 razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. I uzna go za czystego. Wszystkie, można powiedzieć, zmasowany atak, że tak można powiedzieć, na starego Adama. Żywy ptak, nowy umysł, wola, serce, który mamy uśmiercić starego Adama. I trzy elementy pomocne w tymże procesie. Drzewo cedrowe, nitki karmazynowe i hizop, czyli nadzieja na życie wieczne, zasługa naszego Pana, stare nas oczyszczająca po każdorazowym upadku i pokucie i, zapomniałem trzeci, i hizop, czyli ten, tak, wpływy oczyszczające w naszym życiu, jakie Bóg stosuje, są zaangażowane, żeby starego Adama ostatecznie zabić i będziesz czysty, i będziesz czysty. W typie ten proces zajmuje tylko kilka linijek tekstu. chwilę stracie siódmym. W antytypie często oznacza wiele lat takiego zmasowanego oddziaływania naszego Pana na naszą cielesność, którą kiedyś uznaliśmy w akcie poświęcenia za martwą, ale później ją odżywiamy i utrzymujemy przy życiu przez wiele, wiele lat. A nasz Pan niestrudzenie pracuje nad nami, stale używając tego zestawu oczyszczeniowego w nadziei, że w końcu pozwolimy Mu się oczyścić. I kiedy to się uda, to nasz nowy umysł, wola i serce mogą się wznieść na wyżyny znajomości prawdy biblijnej, łaski, czyli charakteru i służby. Na takie wyżyny, jakie były dotąd niedostępne z powodu ciążenia do dołu. Zauważmy na werset siódmy końcówkę. Ptaka zaś żywego, nowy umysł, wola i serce, puści na pole. Jak zajrzałem do kodów, to tam nawet napisane jest puści nad powierzchnią pola. Czyli jeszcze bardziej podkreśla, że on się oderwie od ziemi. Bo tak puści na pole, to może być po tym polu chodził, tak? No to nie o to chodzi, żeby chodził pole, to jest ten świat, przyziemne sprawy. Puści nad powierzchnię pola, tak jest dosłownie w kodach. Na pole, nad powierzchnię pola. Bo ten stary Adam ciąży w dół i ciągnie do ziemi. Przypomina od razu się Żydów 12:1. Już kończę, wiem, że przedłużyłem, ale nikt nic nie mówi, więc wykorzystuję. Żydów 12:1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, zauważmy, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu. Tutaj jest do biegu porównane, tam do lotu ptaka. Ale złożywszy siebie, ściągnąwszy wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, ciągnie w dół. Jeszcze na koniec Psalm 124:1 mówi tak samo z tego samego punktu widzenia. Psalm 124:7. Dusza nasza jak ptak. Zauważmy, aluzję znowu do ptaka. Jak to wszystko jest w Biblii powiązane. Dusza nasza jak ptak uciekła z sidła ptaszników, albo dosłownie z sidła łowiącego. Sidło zostało zniszczone, a my uciekliśmy. Uratowaliśmy nasze życie. Dusza, powtórzę raz jeszcze, Psalm 124:7. Dusza nasza jak ptak uciekła z sidła ptaszników, albo z sidła łowiącego. Sidło zostało zniszczone, to jest dosłowne tłumaczenie z kodów, zostało zniszczone, a my uciekliśmy. A jak tam pisze w Biblii Gdańskiej?
Ptaszek uszła z sidła ptaszników. Sidło się potargało, a myśmy uszli.
No mniej więcej to samo, prawda? Sidło się potargało. Bo to jest dosłownie, bo tak się, ono się nie potargało samo. Sidło to jest strona bierna. Sidło zostało zniszczone, rozerwane, a my uciekliśmy. Czyli to widzimy, jakie zagrożenie było tego sidła. Szatan to sidło miał, chciałby nas zniszczyć. Nasz Pan nadrzędujący ten proces doprowadził do tego przy naszej współpracy. Pamiętajmy, nasza współpraca. 100% posłuszeństwa naszemu Panu. Bez 100% posłuszeństwa możemy tylko udawać, że jesteśmy chrześcijanami, poświęconym im Panu. Możemy tylko udawać, że staramy się o życie wieczne i możemy udawać, że je utrzymamy. Możemy udawać tak długo, jak się da. Ale ostatecznie koniec będzie przykry. Zatem lepiej nie udawajmy, że to robimy, tylko to róbmy. I tyle w moim wykładzie o starym i nowym Adamie w oparciu o 3 Mojżeszową 14:4-7 o dwóch ptakach, z których jeden musiał zginąć, żeby drugi mógł żyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Pan tę myśl dla nas wszystkich pobłogosławi.